Dzień dobry Państwu, konwersatorium Paweł Milczarek. Dzisiaj będziemy rozmawiali o nagości. O nagości, o obnażaniu się i o, gorsza rzecz, o ogołacaniu również. Jest ze mną w dzisiejszym konwersatorium Juliusz Gałkowski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Historyk sztuki, z wykształcenia, pasji, publicysta. Mamy rozmawiać o tym pasjonującym temacie, niejako w przedłużeniu niedawnej rozmowy, którą tutaj z panią kostiumolog prowadziłem, na temat, wydawałoby się, odwrotny, to znaczy ubioru, ubierania się, stroju i przebierania się. Przypomnę, że myśl, do której doszliśmy u końca, jedna z konkluzji, która wówczas padła, była taka, że ubieranie się trochę wbrew temu, co tak czasami w sugestii naszej kultury płynie, że ubieranie się, nawet strojenie, to jest coś, co wprost odpowiada naturze człowieka, że to jest naturalne, że odwrotnie, zachowanie odwrotne, pozbywanie się i regularne, że tak powiem, jakieś lekceważenie ubioru i ubrania i stroju, to jest z kolei czynność przeciwnaturalna człowiekowi. No, to jest zdanie, które niewątpliwie wpada tutaj w tygiel różnych dyskusji i wiemy, że zaraz przeciw temu jest zdanie wszystkich tych, którzy chcą być naturystami, a są pewnie częściej nudystami, teoretycznymi czy praktycznymi. No i trochę będziemy o tym stanowisku próbowali porozmawiać. Jesteśmy w radiu, więc jesteśmy w ogóle generalnie bezpieczni i opowiadamy o rzeczach, nie musimy ani ich ilustrować, ani pokazywać, ani manifestować, więc rozmawiamy na spokojnie o nagości. Juliuszu, może zacznijmy od tego zupełnie zasadniczego, pryncypialnego wątku. Rozpatrzmy tę sprawę, co jest naturalne człowiekowi bardziej. To, że gdy zazdrości zwierzętom, że one mają futra i że mają różne inne sierści i tak dalej, albo różne łuski i w końcu człowiek sam sobie takie rzeczy przysposabia, no to podobno, tak święty Tomasz nas uczył, w ogóle jest powodem, że powstają też i więzi społeczne i człowiek w ogóle chce żyć we wspólnocie z innymi. Tak jakoś pośrednio z tego wynika. Czy może w drugą stronę, no, że jest jednak rajska sytuacja, człowiek stworzony, no, wygląda na to, że nagi, bo dopiero później po grzechu przyodziany, prawda? Albo może jeszcze jedna taka nudystyczna perspektywa, trochę bardziej Rousseau niż Pismo Święte, że człowiek bardziej tak naturalny stan, to stan jednak pewnego dzikusa, kogoś, kto ani nie sięga po żadne dobra, w związku z tym się nie różni, jest taki sam jak inny. Wydaje mi się, że będziemy obaj tutaj stronniczy, ale spróbujmy powiedzieć, co myślimy.
Znaczy, stronniczości, nawet jeżeli o to chodzi, nie ma nic złego. Myślę, że zacząć sobie od zadania banalnego pytania, czym jest na nagość, bo to jest taka ciekawa rzecz. Czy nagość to jest stan nieubrania, czy nagość to jest stan rozebrania się? No i to są dwie wielkie tradycje w myśleniu i moralnym, i filozoficznym, i teologicznym, które to o dziwo ostatnio znowu powracają w pewnych próbach. Ja się od nich dystansuję, żeby było jasne, tworzenie jakiejś teologii nagości, w ogóle rozważań o nagości w odwołaniu do historii sztuki, do kultury, do tradycji. Wielu tutaj myślicieli na ten temat się odpowiada. Z drugiej strony trzeba też pamiętać, że nagość, nasze rozebranie, no, w cywilizacji, w każdym razie europejskiej, jest nieodmiennie związana z seksualnością. I to też daje cały wielki czynnik moralny. No, kojarzy nam się ta nagość, powiedziałbym, z pewnym rozpasaniem, z pewnym brakiem przyzwoitości.
Dosłownie rozpasanie.
Tak, no, jest.
Tak, dokładnie. Nie w jakimś metaforycznym sensie.
Tak jest. Ale z drugiej strony mówimy, że prawda, naga jest prawda, prawda, że obnażamy fakty i to jest pozytywne, no bo co złego jest w nagiej prawdzie, która właśnie jest niczym nieprzesłonięta. A więc każde takie rozważenie stawia nas wobec sytuacji pewnej oceny. Mówiąc krótko, nagość, jakby na to nie patrzeć, zawsze niesie ze sobą w pewną kategorię wartościowania. Może być pozytywne, może być negatywne. Natomiast wokół nagości, i to jest chyba dobra rzecz, właśnie nie przechodzimy obojętnie. Człowiek, który przechodzi obojętnie wobec nagości drugiego człowieka, nie jest człowiekiem, jest automatem. No bo mówimy właśnie o seksualności. No nie jest dobrze być, przepraszam, w ogóle beznamiętnym seksualnie. Wcale nie jest to cecha chrześcijańska, ale też popatrzmy inaczej. Święty Marcin też nie przeszedł obojętnie wokół nagości biedaka i oddał mu swój płaszcz.
Tak, no to jest już ten aspekt, w którym człowiek cierpi z powodu nagości, bo jest zimno, jest, no może nawet nie tylko właśnie zimno, może w ogóle jest odkryty wobec wszystkich, prawda? My kojarzymy tę sytuację, zwłaszcza no, zima nas do tego nastraja. Myślimy po prostu o tym, żeby było ciepło, tak? To jest ta motywacja, ale pewnie jest też w ogóle to, czego dotknąłeś. Z jednej strony to, co jest nagością, no teraz na razie odsuńmy na bok sprawę, co to jest bardziej naturalne, co mniej naturalne, ale powiedzmy sobie, że to, co jest nagością, no jest jakąś, jeśli człowiek ma nad tym kontrolę, jeśli może powiedzieć, czy się z tym dobrze czuje, czy nie, to jest to jakoś związane jednak z zaufaniem wobec tego, kto nas nagim widzi. Jest w Piśmie Świętym, tak nagle skoczę w te perspektywy, z nagością związane zdanie, że wszystko stworzenie jest nagie i otwarte przed oczami Bożymi. To jest ten pierwszy, zupełnie fundamentalny moment nagości, tak? Ale jeszcze niezwiązanej z grzechem, niezwiązanej z żadną z tym poczuciem zawstydzenia, tylko po prostu jakąś otwartością. I pewnie jest ślad w każdej decyzji człowieka, czy gotów jest się ogołocić, obnażyć. Tutaj mówimy o także w sensie nie tylko, tak, zrzucić ubranie, tak, ale także, no jak w sensie jest takie potoczne wyrażenie czasami wśród młodych ludzi funkcjonujących w towarzystwie. Zaczyna mówić o czymś bardzo otwarcie, wyraźnie, prawda, i trochę mówi to tak, jakbym ja w tej chwili wychodził i zdejmował kąpielówki, tak, przed wszystkim. No tak, to jest też ten moment, który tutaj się znajduje. Czyli nie oddzielamy tak dokładnie tego faktu materialnego, cielesnego od rzeczywistości jakiejś wewnętrznej człowieka. To nie jest to, co zawsze człowiek w całości. Albo chce być nagi, albo chce być ubrany. Tak?
Tak, jednak zwracałbym uwagę, że nagość jest pewnym elementem społecznym. To jest czynnik społeczny. Czy można być nagim samemu? Czy jeżeli ja jestem zamknięty przed oczyma, schowany, prawda, sam siebie też nie oglądam, to czy ja jestem nagi wtedy? No, chyba nie właśnie. To jest to ciekawe. Obnażenie się, mówimy o takim obnażeniu trochę takim ekshibicjonistycznym, prawda? Za dużo mówię, czy w ogóle się rozbieram, ale obnażenie się może mieć inne zupełnie konotacje społeczne. O, proszę bardzo, święty Franciszek zrzuca wobec całe odzienie, oddając to odzienie ojcu, który go tam oskarża, że marnotrawi jego majątek, i tym, kto go przykrywa płaszczem, jest biskup miejscowy.
Bardzo lubię, Juliuszu, tę scenę. Bardzo długo się nad nią zastanawiałem. Czytałem wszystkie wersje żywotu świętego Franciszka w tym fragmencie, bo to jest rzecz pasjonująca, o co w tym chodzi, tak? Znaczy, wszyscy ci, którzy mówią nam na przykład, mówią w tym sensie, że no, pozbędziemy się wszystkiego, będziemy nareszcie właśnie tacy otwarci, nadzy przed Bogiem, to niekoniecznie o to, prawda? Nie o to koniecznie tam chodzi. Tam jest to, że on się pozbywa tych ciuszków, które sobie kupował, modnych ciuszków, które kupował sobie za pieniądze ojca, tego strasznego w sumie jakiegoś prześladowcę swojego syna. Więc on się tego pozbywa przed biskupem i jakby rzeczywiście piękne jest to, że nie myśli o okolicznościach. Co się z tym wydarzy? Ale zaraz otrzymuje szatę drugą, tak? Najpierw biskup przykrywa go swoim płaszczem. To jest bardzo poruszający gest. Zawsze, gdy widzimy, to widzimy czasami na zdjęciach, Jan Paweł II przykrywał płaszczem, tak? Czasami dziecko, no nie nagie, ale to jest gest jakiegoś wzięcia pod opiekę. A potem przyniesiono mu szatę, którą oznaczono krzyżem i to jakby było inne jego życie, inna jego rola. A więc ubranie się było w jakimś sensie przynajmniej tak samo ważne, jak to zrzucenie tak. szaty.
Czyli jednak nagość jako element życia społecznego. To tak. Ja myślę, że warto to brać pod uwagę. Ale ja poszedłbym w kierunku innego obnażenia. Też jest bardzo taka przepiękna, antyczna anegdota. Była w starożytnych Atenach nierządnica Hetera Fryne, która była oskarżona, uwaga, o co? O bezbożność. I jej adwokat, w ramach, kiedy ona była oskarżona, on ją broniąc, w pewnym momencie zdarł z niej szatę i obnażył ją, pokazał. Wszyscy za nie mówili. Piękny widok, piękna, najpiękniejsza kobieta świata. No, efekt był oczywisty, prawda? Została uniewinniona. I to też jest ciekawe, prawda? Że ta nagość może być takim elementem porażającym. To chodziło rzeczywiście o uderzenie takiego piękna. Też ciekawe, że taki sposób myślenia też był. O, a starożytni Grecy, przepraszam, co jak co, ale aseksualni to nie byli. To wiemy.
Tak, chociaż rzeczywiście u nich to przynajmniej w tym, co nam przekazują źródła, no, mówiące trochę o zachowaniach i reakcjach elit, to oczywiście zawsze szło tak przez oś dusza-ciało w całości. Sobie przypominam, jak bardzo piękny fragment, gdy Sokrates wkracza pomiędzy dyskusję sofistów, ale także i swoich różnych znajomych, i oni mu tam mówią, o, jest taki piękny młodzieniec, no to jest ta atmosfera całej tej greckiej pederastii. On mówi, jest taki piękny młodzieniec, byłbyś zachwycony, pokażemy ci go, a Sokrates tym swoim charakterystycznym mówi, tak, ale zamiast, żeby on się obnażał w swoim ciele, to lepiej bym chciał zobaczyć jego obnażoną duszę. Czy obfituje w cnoty, czy ma sprawności. To jest coś, z czym my dzisiaj się odzwyczajamy żyć, bo odkąd przekrojony został człowiek w naszym wyobrażeniu na duszę i ciało tak, że one są przeciwstawione, to myślimy wyłącznie o tych efektach cielesności, tak? Albo zakrytej, albo odkrytej. Wracamy do rozmowy o nagości. Rzecz ma zarówno ten zupełnie zasadniczy aspekt naturalności czy nienaturalności i potem zaraz z tym będzie jakoś związany problem moralności tego aktu, tak? Pewnie nie będziemy się tutaj spierali o to, że nagość sama w sobie, tak? Przy czym przed chwilą zaczęliśmy to sobie trochę odróżnić, że nagość sama w sobie nie jest od razu jakoś niemoralna, prawda? Mimo tych wszystkich niepokojów, które w historii się wyrażały w tym, że zaraz nagusów gdzieś tam zakrywano w różnych miejscach, żeby nie gorszyli, no to można powiedzieć, że trudno powiedzieć, żeby to, jak Pan Bóg człowieka stworzył, było samo w sobie gorszące. Natomiast czy po grzechu pierworodnym staje się niebezpieczne?
Tutaj trzeba by się odwołać do świętego Augustyna i całej tej tradycji postaugustyńskiej, która ewidentnie kojarzy z grzech pierworodny seksualnością i problemem nagości. Ten nurt by mówił, że tak. Ale może bądźmy tu mistyczni i tutaj wszystko, prawda, każdy byt jest dobry, również ten nagi, ewidentnie nie. W ogóle do cywilizacji europejskiej niechęć wobec nagości to nie jest tradycja antyczna, nie jest nawet tradycja judejska, to jest tradycja barbarzyńskich Germanów, którzy no pewnie się dlatego, że gdzieś tam z chłodnych puszcz przywędrowali i tutaj wprowadzono tą niechęć wobec nagości. To jednak jest pewien kulturowy aspekt. Myślę, że całe to ćwiczenie takie, czy obnażona kobieta, czy obnażony mężczyzna jest niebezpieczny seksualnie, no, wynikał z pewnego cywilizacyjnego trendu. No, starożytni Grecy, starożytni Rzymianie byli o wiele swobodniejsi w ubieraniu się, również ci chrześcijańscy, to nie ma wątpliwości.
No, gdzieś jest, pamiętam, rozważania Maru o edukacji, różnej edukacji u Greków i u Żydów. On oczywiście o Żydach pisał dość marginalnie, tak, bardziej zajmując się tym nurtem greckim i hellenistycznym. Ale jeden z takich momentów konfliktowych, tak, społecznie, który właściwie Żydów wykluczał z tego głównego nurtu edukacji, było wykluczenie się samemu z tego, jak Grecy chcieli widzieć, no, jakby ten gimnastyczny aspekt. No,
sama nazwa gimnazjon to jest miejsce, gdzie są nagi.
Gdzie są nadzi chłopcy, którzy występują w zawodach sportowych. To dla Greka coś oczywistego, a dla Judejczyka, dla Żyda coś niedopuszczalnego. Więc jest ten moment, który gdzieś pewnie przechodzi do dzisiaj w jakimś sporze zupełnie podstawowym, tak? Ludzi, którzy z jednej strony spotykamy takich, którzy no, mówią, nie, to w ogóle jakikolwiek obnażenie, gdziekolwiek, to w ogóle jest gorszące. Mamy taki nurt protestantyzmu, który jest bardzo na to wyczulony, natychmiast na to reaguje. Kwestia takiej przyzwoitej mody jest tam ogromnie, ogromnie ważna. A z drugiej strony mamy taki grecko-naturalistyczny wątek, czy nudystyczny wątek. No cóż, piękne ciało, no właśnie im więcej tego, tym lepiej, tym jesteśmy bliżsi. Gdzieś tam w którymś momencie myśl jak iskra, tak, przeskakuje z tej materii do spraw duchowych, no przecież zakłamanie właśnie związane z zakrywaniem się i tak dalej. A tutaj jakaś gotowość do otwarcia się. No ale stanowisko to, bym powiedział, niezbyt takie wyskrajnione, ale stanowisko na przykład katolickie, tak, to jest szeroki nurt, tak, w kulturze, zawsze oscyluje między tą gotowością do właściwie przecież artystycznie, niehamowania się w pokazywaniu postaci również roznegliżowanych, tak? A jednak w sytuacji społecznej, w sytuacji jakby zwykłego życia, no nigdy z tym się nie zetkniemy. Mamy pewien regulamin, rytuał, obyczaj, który nigdy nie widzi dobrze sytuacji. No chyba, że właśnie mamy do czynienia z wiejską kąpielą, gdzie pewnie i nawet ksiądz proboszcz nie będzie ganiał chłopców gdzieś tam na wsi, którzy się roznegliżowali, biegają
no
w
tak,
wodzie.
Ale był taki czas również w cywilizacji chrześcijańskiej, w kulturze katolickiej jednak dużej nieufności wobec no gości. Tak, chłopcy, tak, którzy musieli brać prysznic w kąpielówkach, prawda, w spodenkach, albo w ogóle myć się w koszulach. Sutanna, ksiądz mył się najpierw, rozpinał te guziki od góry, rozbierał się od pasa w dół, potem wkładał i mu się dopiero poniżej pasa. No to takie z naszego punktu widzenia wręcz kuriozalne postawy, ale to jest właśnie wynika z tej niechęci do nagości. Nagość się jednak kojarzy z seksualnością, z takim nieopanowaniem, no ale też trzeba popatrzeć na to tak, no bo na przykład taka swoboda nagości, nie? No czy w ramach swobody nagości ja mam prawo kogoś obnażyć na siłę jakąś. No jakaś kobieta mi się podoba, no to jeszcze zedrę z niej szatki, tak się popatrzę.
To już jest po prostu wkroczenie, tak, nawet nie w czyjeś decyzje, ale tak chyba to odczuwamy, wkroczenie w czyjąś, no i nawet nie w ogóle prywatność, ale w osobę, tak?
No, taką intymność, nie? No, ale na odwrót, jeżeli ja się przed kimś obnażam, kto sobie tego nie życzy, to też jestem dewiantem, można być ukaranym. No. Całkiem niedawno właśnie czytałem o procesie pana, który się obnażał w parku tam.
Tak. Zawsze... Nie no, to w ogóle oczywiście docieramy do momentu, w którym i to nie jest tylko kwestia, jak sądzę, woli, chcenia czy niechcenia, tylko także pewnego faktu naturalnego. Zaczęliśmy od tego, że to jest jakoś związane nagość także z zaufaniem, tak, ale powiedzmy sobie też, że obnażenie kogoś to jest to, co z kolei mocniej wyrażamy słowem ogołocenie. No to jest pierwszy zabieg, żeby go pozbawić jakiejś pewności siebie, czasami też podważyć jego także jakąś indywidualność, tak? Ludzi nagich, ustawionych obok siebie w grupie. To pierwszy zabieg, który ma pozbawić ich tego, kim byli do tej pory. No, między innymi tych ról, całej pamięci, ich spraw, które ze sobą noszą, pozbycie tego wszystkiego i wystawienie na widok jako ludzi zagrożonych. Znowu, sam fakt materialny nie decyduje, ale jest niezbędny. Tak? Jest łatwiej kogoś w ten sposób zaatakować, rozbierając go do przesłuchania na przykład, niż zostawiając w jego prywatności i próbując go poniżyć w inny sposób. Tak? To każdy, jak sądzę, zaraz od tego zaczyna. Czyli jest jakaś naturalna z jednej strony pewnie jakaś niezgoda do tego, żeby być po prostu nagim w człowieku. Coś, co musi zawierać w sobie aż jakąś bardzo głęboką zgodę, zaufanie, przeświadczenie, że się nie jest zagrożonym. Wtedy człowiek nie tylko zdejmuje zbroję, jak mówimy nawet też o pewnym nastawieniu, ale zdejmuje też po prostu, jest gotów do tego, żeby się już nie tak mocno zakrywać. To wydarzenia bardziej psychologiczne w tej chwili referujemy. Jak
tak,
sądzę.
Ale myślę, że mówiąc też o problemie moralnym na gości, no musimy użyć paru takich sformułowań, które są powszechnie znane i które mają swoje konotacje moralne, a są z nagością tak czy owak powiązane. Zacznijmy od pornografii. No, absolutnie ewidentnym.
Szanowni Państwo, zaraz będziemy mówili o pornografii, teraz robimy chwilę przerwy. Wracamy do rozmowy. Dotarliśmy do pornografii, tak. Czyli już nie do faktu nagości, tylko do jej przedstawienia, wyeksponowania, można powiedzieć, zbudowania całego przekazu, jak rozumiem, na gości. To jest najgorsze w tej pornografii?
Absolutnie nie, no bo jak padło słowo pornografia, to musi paść drugie słowo, czyli akt i oczywiście podnoszone przez szereg dziwnych ludzi twierdzenie, że tu się nie da rozgraniczyć. Da się, no bo szczerze mówiąc, gdzieś w naszej głębokiej intuicji, gdzieś w poziomie naszej świadomości jest coś takiego, że wiemy, co jest pornografią, a co jest aktem.
No, ja się teraz uśmiecham, robię miny, mówię tak, tak, na pewno, panie Eliuszu, pan wie, jak to rozróżnić. No, no i co, to jakbyś to odróżnił, jak spróbowałbyś to odróżnić?
Znaczy, ja tą definicję jestem ostensywna. To jest pornografia, to jest sztuka i każdy z nas wie. Oczywiście można powiedzieć, że ktoś się nieobyczajnie, prawda, będzie podniecał oglądając piękne dzieła sztuki, okej.
No, ale to już jest związane z jakąś tam nadwrażliwością dziwną, tak, różną i tak dalej, ale w takim przeciętnym, no, gdzieś tam odróżniamy, tak?
W zdrowym, naturalnym osądzie ludzkim takie rozróżnienie jest. Ale trzeba sobie pamiętać jedną rzecz, że jeżeli chodzi o sztukę, jeszcze raz, trzymajmy się sztuki europejskiej, bo to jest ten bliski nam obszar, przedstawienie nagości ciała ludzkiego ma oczywiście związek z erotyką, bo musi mieć, ale to wcale nie jest jedyny, a czasami podejrzewam, że w ogóle nie najważniejszy aspekt. Otóż trzeba pamiętać, że ciało ludzkie, skóra ludzka jest jednym z najpiękniejszych rzeczy do przedstawiania. Na przykład ciało ludzkie, jego zdolności zachodzenia, reakcje barwne ze światłem otaczającym jest o wiele wspanialsze niż mają nasze stroje. Tutaj pani kostiumolog pewnie by była trochę oburzuszona, jakby o tym słyszała, ale naprawdę najpiękniejszy strój nie da nam takiej fantastycznych możliwości interpretacji barwnych, jaką ma artysta, kiedy maluje akt. Jakie modelki były najwspanialsze, najbardziej upragnione przez artystów? No właśnie te, które miały jakąś taką cerę, która robiła się nieprawdopodobnie, właśnie wchodziła w nieprawdopodobne reakcje barwne ze światłem dookoła. I to najwybitniejsi artyści potrafili to jakoś przetworzyć. Oprócz barwy, prawda, jest jeszcze kształt ciała ludzkiego. No, my jesteśmy ludźmi, chcemy czy nie chcemy, sami jesteśmy dla siebie taką miarą jednak estetycznej wszechrzeczy. No i po prostu trzeba patrzeć, jak to ciało ludzkie wygląda, przedstawiać je, bo ono w swoich kształtach, jeżeli jest niezdeformowane, jeżeli jest piękne, no, zachwyca nas. Zachwycamy się sobą. Taki poziom gatunkowy narcyzm.
Narcyzm. Tak nas tutaj wprowadzasz w stany niebezpieczne.
Nie, bo dlaczego? No, jesteśmy piękni. No co w tym złego, że ludzie są piękni? I teraz tak, w starożytnej Grecji, o której często przy nagości no nie da rady, powstał pewien kanon ciała ludzkiego. To nie była żadna obserwacja, to nie były studia z natury. Oni wiedzieli, że człowiek, żeby był piękny, proporcja głowy do dłoni powinna być taka, długość nóg powinna być w stosunku do korpusu taka. I oni byli w stanie skonstruować taki model teoretyczny takiego golema. I teraz uwaga, oglądamy te posągi, się nimi zachwycamy, czyli że ten model był słuszny.
Tak, gdzieś złote proporcje. Tak,
ale czy to jest nagość? Tylko ja mam pytanie, czy nawet skoro to jest kompletnie rozebrane, ale sztuczny twór, czy to jest nagość? Czy te posągi były nagie?
No to dobre pytanie. Materialnie każdy z nas tak powie, tak? Były nagie, były pozbawione ubrania, były no w tym sensie wystawione w całości na nasz widok, ale ty tu sugerujesz bardziej pasjonująca była proporcja niż jej erotyczny, bym powiedział, aspekt. To trochę tak jakby powiedzieć o muzyce, ale wcale to nie jest taka szalony przeskok, jakby powiedzieć o muzyce, że jest cała rzesza kompozytorów, dzisiaj raczej rzadziej spotykanych, którzy w muzyce pasjonowali się bardziej proporcją i to dzięki temu ich utwory są piękne, a nie odwrotnie, że chcieli nas uwieść swoimi uczuciami, które gdzieś tam nam zarzucają w różnych kompozycjach melodycznych. Pewnie coś takiego podobnego, no ale tak jak również na tej dokładnie tej samej płaszczyźnie można też powiedzieć, no, mamy przedstawienia realnych ludzi, tak, ale w których pasjonujący jest rozkład. No tacy jesteśmy, umrzesz, gdzieś w tle może być taka myśl, zanim nie musi to być nihilizm, po prostu jesteś nikim, tak, bo może być też taka myśl, ale no rozpadasz się, giniesz, też taki nurt w tym akcie będziemy mieli.
No ale czy to jest nagość? Znowu, bo cały czas ja wracam do tego sformułowania. Nie, to nie jest nagość, to już jest, mamy pewien proces. Nagość to jednak jest coś, co zachodzi między mną a drugą osobą, to co jest między nami właśnie. Ubranie kreuje jakoś postać, nagość właśnie pokazuje ją taka, jaka jest, tworzy między nami relacje. Może być to relacja erotyczna, może być to relacja, nie wiem, podległości i władztwa, to też oczywiste. Ważne jest też to, że po prostu w dobrej sztuce ta nagość jest źródłem przyjemności. I tego
A czy nie
trzymać.
Myślisz, że bo trochę o to też do tego teraz dotknąłeś według mnie? Mianowicie, czy to jest jakoś związane z indywidualnością, konkretnością przedstawionej osoby? gdzieś tam bardziej oddalone jest to wszystko, jeśli mówimy o jakimś pięknym przedstawieniu ciała jako, jakiegoś człowieka, prawda? Nawet jeśli on jest realny, bo sfotografowany, mhm. prawda? Mhm. Konkretny. Ale to nie jest ten człowiek, bo mhm. nie rozpoznajemy go jako takiego. To, o czym mówisz dalej, to jest ten fakt społeczny. No on zakłada, że wiem, kogo widzę, albo też wiem, kto mnie będzie oglądał. To jest pewnie z tym związane. No i cały czas wracam w związku z tym do takiej podstawowej decyzji. Jestem gotów tak się przedstawić, jestem gotów patrzeć mm-hmm, na to. To jakoś tutaj byłoby.
No, ale to są takie pomniki. Syrenka warszawska ma twarz konkretnej kobiety.
Tak.
No i teraz pada pytanie, czy resztę i nagiego biustu też jest jej, czy nie. Jak byłem młodszy, to się tym bardzo zastanawiałem. Czy Krystyna Krachelska, która swoją twarz Syrence warszawskiej
no właśnie,
dała. Czy,
teraz już wszystko zidentyfikowałeś.
Tak. No ale nie, to raczej takie marzenia młodego chłopca raczej bym powiedział. Ale to jest też tak, że właśnie dlatego, że to jest sztuka piękna, a nie pornografia, no spełnia wiele ról. I tak, no, erotyzm jest szalenie ważny. Jest taka przepiękna rzeźba Kanowy Eros i Psyche. Para młodych kochanków tak, no, w akcie ewidentnie tak. miłosnym. Czy jest tam coś nieprzyzwoitego?
No właśnie, i teraz przesuwamy się, rozumiem, od tego wystudiowanego, pięknego, kolorowego, światłocieniowego i tak dalej aktu, do tej zapowiedzianej, bo tu ci słuchacze zdezorientowani, czy mamy zamiar o tej pornografii coś mówić, no więc skądinąd smutny temat, gdzieś tam przy nagości towarzyszy. Z samego źródłosłowia i z tej całej jakiejś, można powiedzieć, z kontekstu wszystkich tego wyrażenia wynika jakaś manipulacja, tak? Jakieś takie już nie wystudiowanie artystyczne, tylko takie posłużenie się nagością człowieka, że ona no nie albo do niczego innego, albo zasadniczo służy tylko do podniecenia publiczności. To jest ta trudność właśnie zawsze, która jest nam stawiana przed oczy, że nie wiadomo, kto się czym podnieca, ale no cóż, czy bardziej nagością, czy raczej pewną wystudiowaną, perwersyjnie półnagością, tak? To już nie jest takie proste.
Ale półnagość właśnie, nawet bardzo perwersyjne przedstawienia erotyczne, podniecające, nie są pornografią. To jest Znaczy, bo powiedziałeś o tym, że co kogo podnieca, prawda, czym się gorszy.
No, ja taki relatywista tu wystąpiłem.
No, okej, nie, ale dobra, no mamy fantastyczne miejsce, które każdy na świecie zna, czyli scena Sądu Ostatecznego w Kaplicy Sykstyńskiej, której biedny jeden malarz, uczeń Michała Anioła, na polecenie papieża domalował spodenki i spódniczki.
Takie miał zadanie kościelne.
Tak. Uwaga, przyszedł do historii jako Calzonetti, nie? Majtkarz. Przerażające czymś takim. On twierdzi, że to zrobił po to, żeby, wtedy już się taka legenda, żeby uratować to malowidło, bo ten okropny papież Hadrian
chciał je w całości
zamalować. Notabene, nie wiem, czy wiecie, że El Greco jest taki szkic po nim, gdzie on chciał namalować zupełnie inny sąd ostateczny na miejscu Michała Anioła. Oj, on był już bardzo przyzwoity, już wszyscy byli ubrani.
To jest taki postulat katolicko czysty.
Tak. Nie, no więc tu jest możliwość. Natomiast prawda jest też taka, właśnie trzymając się tego, okej, no, ktoś się może zgorszyć, ktoś się może podniecać oglądając nawet święte obrazy. Świadczy to bardziej o tej osobie niż o obrazie. Ale przepraszam bardzo, jeżeli ktoś szarga świętość, dając obraz pornograficzny i mówiąc, że to jest obraz święty po to, żeby zgorszyć, żeby dokonać jakiejś takiej obrzydliwej epatacji właśnie poruszenia naszych, no to przepraszam, on nigdy w życiu nie osiągnie tego etapu, który jest możliwy, prawda? Czyli prawdziwa, dobra sztuka jest wielomożliwościowa, gorsza sztuka jest mało. Sztuka nowoczesna zna wiele, powiedziałbym moim zdaniem, świętokradczych obrazów, które nie są wcale pornograficzne, chociaż są zbliżone do erotyzmu i ja myślę, że jakby dobrze przejrzeć w różnych wystawach, całkiem niedawno, jak dla mnie, na przykład była taka wybitna wystawa z ciekawym sztukiem Ars Homoerotica, rzeczywiście poświęcona homoseksualizmowi. I tam szereg dzieł sztuki było naprawdę bardzo interesujących artystycznie. Nie były pornografią, ale były też takie dzieła, które ja bym do galerii nie dał. Po prostu uznałbym za nie na miejscu.
Tak, tutaj jak zwykle jest taka szara strefa, w której różne opinie będą będą przesuwały w jeden lub drugi zbiór. Spróbowaliśmy te tematy na gości trochę przybliżyć. Mam takie wrażenie, zaczęliśmy od pryncypiów, trochę przy końcu też mi to jakby wracają myśli do tego samego źródłowego obszaru zagadnień. Trochę czasami myślę, że zawsze jesteśmy tutaj z tą nagością i z pewnym pragnieniem jej przedstawiania także. Jesteśmy gdzieś albo przy marzeniu o rzeczywistości tej wiecznej, rzeczywistości zbawionych, takich trochę, no u Memlinga oni są tacy i owacy, różni, ale powiedzmy, że jest taki również obraz tych wyzwolonych już także z tej wszystkich urzędów, odpowiedzialności ziemskich, różnych, a więc także w tym sensie nagich. Jest takie wyobrażenie, takie przejścia do innego świata, w którym wszyscy dla wszystkich są w tym sensie nadzy, że nie mają też nic do ukrycia. Otrzymali lepszą szatę w postaci światła, które otrzymują. To jest coś, co piękne, zachwyca, może w jakimś sensie uprzedza coś, czego tutaj na tej ziemi nie sposób właściwie ze spokojem nawet powtarzać. Są to jakby jak słowa, których nie sposób na ziemi jeszcze opowiedzieć i powtórzyć. A z drugiej strony gdzieś jest karykatura gnostycka tego. Jest takie marzenie, żeby już na ziemi właśnie ta nagość zapanowała w słowach, w gestach, pozbawienie się indywidualności, pozbawienie się ziemskich zobowiązań. Gdzieś to jedno z drugim jest związane i trzeba trochę wysilać wzrok albo mieć jakiś instynkt wytrenowany, żeby jedno od drugiego odróżnić. Tę wizję, którą tam bardzo piękną mistrza Eckharta mamy, młodzieńca, który się pojawia i jest takim no, Jezusem właściwie prowadzącym. Jest właśnie nagi w tym dlatego, bo nic go nie wiąże, nic nie jest. Ale to jest też przewodnik do świata wiecznego, do życia wiecznego. Jest ta opowieść piękna mistyka franciszkańskiego o tym, że człowiek, żeby się przedrzeć do życia wiecznego, musi rzeczywiście stać się nagi, ale także w tym sensie, nie w tym sensie, że komfortowo nagi, on musi się przedrzeć wąską drogą, zdzierając trochę z siebie skórę. To są bardzo piękne przekazy, trochę odległe od nudystycznej świadomości naszych czasów. Bardzo dziękuję, Juliuszu, za rozmowę i za wszystkie zachęty do niej także. Dziękuję Państwu za uwagę. Za tydzień, jak zwykle, w niedzielę o 13:00, następny odcinek Konwersatorium, następne nasze rozmowy. Do usłyszenia. Paweł Milczarek, Konwersatorium.